Wspomniałem o tym i ja o tym sporo też myślałem. O kulturze, w której zostaliśmy wychowani. Religijna kultura. Która poza hasłami czasami niewiele ma wspólnego z taką ewangeliczną kulturą, ewangelicznym światem, ewangelicznym w sensie wartości ewangelicznych. Wcale nie jest tak, że wyrastając w tej kulturze, jak się nawracamy, jesteśmy uwolnieni od myślenia, czy od mentalności, którą ta kultura nam narzuciła. Typu duchowości, pobożności. I Pan Jezus, jeśli kiedy czytacie Ewangelię, a to jest rzecz, na którą ja zwróciłem uwagę jako na jedną z pierwszych, jak zacząłem czytać Ewangelię. I powiem szczerze, przez długie lata tego też nie rozumiałam. Jak to jest, że Pan Jezus, który był księciem pokoju, miał ustawiczny konflikt z religijnym światem. Cały czas miał wojnę z nimi. Na moment nie ustępował. Nie umieszkał. Znaczy, to prawda, że oni się bardzo często o to prosili, bo to oni go zaczepiali, ale on nigdy nie przemilczał ich zaczepek. Zawsze to była bardzo zdecydowana, ostra riposta. Tak ostra, że niektórzy, nie rozumiejąc natury Pana Boga, nie rozumiejąc tych właśnie, w sumie nie niuansów, to są zasadnicze rzeczy, nie niuanse. Na przykład zabierając się do głoszenia Ewangelii, mówią, my powinniśmy tak do grzeszników mówić, jak Pan Jezus mówił. No Pan Jezus, problem w tym, że Pan Jezus do grzeszników tak nie mówił. Mówił tak do faryzeuszy, do religijnego świata. To była jedyna grupa ludzi, których napiętnowywał non-stop. Efekt był taki, o czym tam czytamy chociażby w Ewangelii Łukasza, 15 rozdział. Pierwsze dwa wersety mówią, i zbliżali się do Niego wszyscy celnicy, grzesznicy, aby Go słuchać. Czyli grzeszny świat do Niego lgnął, a religijny świat jest powiedziane, faryzeusze zaś uczeni w piśmie szemrali, mówili, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Czyli patent był taki, że grzesznicy do Niego lgnęli, a religijny świat Go ustawicznie atakował, dlatego że Pan Jezus był jak wyrzut sumienia dla nich swoją postawą. Powiecie, jaki to ma związek z nami? No ma ogromny związek. Ogromny związek ma, ponieważ my jesteśmy wychowani, jeszcze raz mówię, w kulturze religijnej, która dokładnie nauczyła nas takiego myślenia. Faryzyjskiego sposobu myślenia, podchodzenia do rzeczy, odczytywania rzeczywistości. Ten ósmy rozdział Jana zaczyna się od tej wszystkim doskonale znanej historii, którą chciałbym z wami prześledzić, dlatego że poznanie prawdy to jest zrozumienie też tego, jakie jest serce Pana Boga. Jeśli tego nie zrozumiemy, że On nie przyszedł sądzić świata, tylko go zbawić, to absolutnie będziemy na przegranej pozycji, jeśli chodzi o poznanie siebie i poznanie innych ludzi i patrzenie na siebie, patrzenie na innych ludzi. Bo tak jak wspomniałem wcześniej, nasze myślenie jest zdominowane przez osąd i oskarżenie. Religijna kultura jest tego pełna. Wszystko jest w klimacie oskarżenia i osądu. My jesteśmy w tej atmosferze wychowywani, my tym oddychamy. Nam uwagi są zgłaszane nie w sposób normalny, tylko już one mają w sobie osąd, oskarżenie, potępienie, upokorzenie. I to wyrasta z religijnej kultury. To dlatego Pan Jezus miał taką gulę na tą religijną kulturę. Dlatego taki był, że tak powiem, bezwzględny wobec tej mentalności. Dlatego tak w nią uderzał. Dlatego ich przedstawicieli, którzy, że tak powiem, to promowali, traktował tak, jak traktował. Ja oczywiście wierzę w to bardzo mocno, że to było z miłością. Bo to nie jest tak, że ci ludzie byli poza zasięgiem Jego miłości, bo Pan Jezus kocha każdego. Ale oni musieli usłyszeć wyraźnie, co robią ludziom. Że nakładają brzemiona, Pan Jezus mówi, nakładacie brzemiona, których sami nie jesteście w stanie unieść. Pan Jezus miał, że tak powiem, wobec świata religijnego miał poważne zarzuty i on wiedział, dlaczego ma te zarzuty. I prawda jest taka, że to się nic nie zmieniło. Znaczy, te duchy są dokładnie te same. One dokładnie tak samo działają i myśmy wyrastali w kulturze, która jest pełna tych duchów i pełna tych mechanizmów i tego rodzaju mentalności. Dlatego musimy ją rozumieć. Dlatego ja chcę na ten temat powiedzieć. Bo tego jest pełno w naszych relacjach, w naszych kościołach. Jesteśmy spowici siatką oskarżenia wzajemnego. Oskarżania nas przez diabła i przyjmujemy to jako dobrą rzecz. Oskarżania się wzajemnie i w końcu oskarżania Pana Boga, bo to na tych trzech płaszczyznach się to odbywa. Diabeł oskarża nas i żyjemy pod oskarżeniem ustawicznym, jacy jesteśmy strasznie niedobrzy i w ogóle Pan Bóg nas nie kocha i tak dalej, i tak dalej. Kiedy żyjesz pod takim osądem nieprzyjaciela, w tym momencie z nadmiaru tego osądu będziesz osądzał innych ludzi, ponieważ jest taki mechanizm, że się na moment poczujesz lepiej, jak kogoś osądzisz. Bo chcę pomyśleć, ja taki zły nie jestem. Człowiek, który ma wolne serce od osądu samego siebie, nie ma potrzeby i pragnienia osądzania drugiego człowieka. Nie wiem, czy rozumiecie to. Jak nic nie zapiszecie z dzisiejszego dnia, to zapiszcie. Jeśli masz serce wolne od osądu, w sensie nie przyjmujesz oskarżenia przeciwnika wobec siebie, wiesz, jak Bóg na ciebie patrzy i znasz prawdę o sobie, nie masz potrzeby osądzania drugiego człowieka. A pomyślcie, ile jest osądu wzajemnego, oskarżenia w Kościele. Jakieś zobaczyłem, Bóg dał mi taki obraz, już nie pamiętam lat temu ile. To nie jest tak, że to jest pierwszy raz, ale jakby Pan pogłębia to objawienie. Jakieś zobaczyłem po prostu, jak jesteśmy spowici właśnie dokładnie taką siatką. Taki demoniczna sieć została na nas narzucona. W postaci wszelakich oskarżeń. Oskarżenie przyjmowane przez nas, które kieruje nieprzyjaciel, oskarżenia wobec innych ludzi i oskarżenia w końcu wobec Pana Boga. Bo diabeł ma naturę oskarżyciela. Jest powiedziane, że oskarża braci dniem i nocą. Nie wiem, czy kojarzycie, powiedzicie tego Jana. Pamiętacie? Jak wielu z was wie, że jak się coś robi dzień i noc, już na nic innego nie ma czasu? Kto się zorientował, że już wtedy na nic innego nie ma czasu? Skoro jest powiedziane, że osądza braci dniem i nocą, to znaczy, że to jest jego główne zadanie. A co my na ten temat wiemy? A jak my się nauczyliśmy bronić przed tym oskarżeniem? A co nas chroni przed tym, żeby to oskarżenie przyjmować? Czy my znamy prawdę na temat Boga, który nie oskarża? Czy znamy prawdę na temat Boga, który nie osądza? Pan Jezus jest powiedziany... Ja nie mogę. Ja przecież ten werset znałem przez lata. Dopiero mi oświeciło niedawno. Trzeci rozdział Ewangelii Świętego Jana. Wszyscy wiemy. Albo tak Bóg umiłował świat, tak? Że swego Syna Jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Słuchajcie, to prawie wszyscy znają na pamięć ten werset. Prawda? Nawet jak był mistrzostwa świata w piłce nożnej w Hiszpanii w 82. Kto pamięta? W 82. Andrzej, no musisz pamiętać, błagam cię. Kto jak nie ty? Ja też pamiętam. Oglądałem wszystkie mecze. Jak były mecze Polaków, to tak, to zasłaniali, bo tam było Solidarność, ale też było John 3:16, Jana 3:16. Pamiętam dzisiaj. Solidarność i Jana 3:16 było. Ja już wtedy się Ewangelię, że tak powiem, znaczy już byłem nawrócony, chociaż jeszcze niewiele rozumiałem, ale to pamiętam. Jana 3:16 i Solidarność, którą zasłaniali nasi. No ale następny werset mówi, bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, ale aby świat był przez Niego zbawiony. Pytanie, jakie sobie należałoby zadać, skoro Pan Jezus nie został posłany, żeby sądzić, tylko zbawiać, to my jesteśmy posłani do czego? Do tego, żeby sądzić, czy żeby zbawiać świat? Powiedzcie, no nie jesteśmy zbawicielami. Okej, ale już na pewno nie mamy być oskarżycielami, jeśli się zgadzamy, tak? Mamy przynosić zbawiciela, czy oskarżenie mamy przynosić? Osąd. On, będąc odwiecznym Synem Bożym, zrezygnował z prawa do sądu, będąc na ziemi, bo miał misję, która nam się miesza. My mamy misję podwójną. My trochę osądzamy, trochę zbawiamy. Czasami więcej zbawiamy, czasami więcej osądzamy. Różnie to w różnych okresach i różnie to u różnych ludzi. Są tacy, którzy tylko sąd znają. Jedyna jaka ich rzecz to jest na przykład... No tacy tak zwani łowcy herezji, no to jest jedny jest ich cel. Osądzić. Pokazać, jak ktoś źle wierzy. Co to ma wspólnego z tą misją zbawiania? Ja wiem, oczywiście oni wytłumaczą, że cię chcą uchronić przed... Zostaw metod Duchowi Świętemu. Już lata temu się przekonywaliśmy i słusznie, że Duch Święty ma moc. tak powiem, zatrzymać pewne rzeczy, ma moc osądzić sam pewne rzeczy, jeśli jest taka potrzeba. Naprawdę nie potrzebuje Twojej misji do tego. Masz jedną misję, kochać. Znaczy, to ma znaczenie, co mówię, chociażby właśnie w takim kontekście, jak my wychodzimy do ludzi na zewnątrz. Bo naprawdę ten tekst, że a przecież Pan Jezus tam im prosto między oczy. No nigdy grzesznikom prosto między oczy. Faryzeuszom tak. Do grzeszników szedł z miłością w taki sposób, że oni naprawdę mieli ochotę go słuchać. To jest zadziwiające. Te prostytutki, jacyś celnicy właśnie, jacyś wykolejęcy, margines społeczny, oni go słuchali. Znaczy, co w nim takiego było, że ludzie do niego lgnęli? Teraz Kościół musi zadać pytanie, na ile ludzie lgną do nas? I co jest tym, co sprawia, że ludzie będą do nas lgnąć? To, że im powiemy, że są grzesznikami. To jest taka nasza misja, która jest taka dla mnie. Ona jest pseudoewangeliczna. Bo to Duch Święty przekonuje o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. Naprawdę my musimy mówić, że jesteś grzesznikiem? Naprawdę myślicie, że Duch Święty nie jest w stanie z tym poradzić? Najpiękniejsze świadectwa to są takie, kiedy przychodził... jak ja się nawracałem, pamiętam ten moment. Michał Chydzik zastawał. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie, dobra, śmierć i zło. To słowo mnie złamało. I w trakcie, kiedy Bóg przyszedł do mnie, ja zobaczyłem, że jestem grzesznikiem. Nikt mi nawet nie zdążył tego wmówić. I powiedzieć, że jesteś grzesznikiem strasznym. A my tak robimy. Tak wychodzi ktoś do przodu, teraz powiedz, że jesteś grzesznikiem. A człowiek tak patrzy na nas, no, mogę powiedzieć, ale w ogóle się nie czuję grzesznikiem. Tak jest, kiedy my przekonujemy o grzechu, sądzie, sprawiedliwości. A kiedy pozwalamy, żeby Duch Święty to robił, to jest zupełnie na pała kalosza. Jaka jest nasza zatem powinność wobec ludzi w świecie? I nie tylko. Czego Bóg od nas oczekuje? Żebyśmy ich kochali. Żebyśmy ich kochali. Oni z tym się muszą w nas zmierzyć i zderzyć. Wobec tego jest trudno zachować się inaczej, jak na pewno chcieć rozważyć to coś. Jeśli przyjdziemy z osądem, to człowiek powie, no, czym ty się różnisz od tego, co ja całe swoje życie słyszę? Że wszystko jest źle i nie tak. Duch Święty, kiedy przekonuje nas o grzechu i sądzie sprawiedliwości, to jest skuteczne, to jest pożyteczne, to jest dobre dla nas, to nie niszczy, tylko buduje i to zmienia rzeczywistość w naszym życiu. Nie wiem, czy macie takie doświadczenia. Kiedy Duch Święty mnie przekona o grzechu, to jest zupełnie co innego, niż kiedy ktoś mi próbuje, że tak powiem, to na siłę wtłoczyć. Ja mogę nie widzieć czegoś jeszcze. I ty mi mówisz, że coś tego. Okej, no jak trafisz na bardzo pokornego człowieka, to cię, że tak powiem, potraktuje okej, jako sprzymierzeńca, ale nie zawsze masz taki komfort. Powiesz, że się go czepiasz. Pozwól Duchowi Świętemu, żeby przemówił do niego. 8 rozdział. A udał się Jezus na Górę Oliwną i znowu rano zjawił się w świątyni, czyli przeszedł ten odcinek. Ktoś, kto był w Jerozolimie, to wie z Góry Oliwnej, jak się schodzi i na wzgórze świątyni. W sumie nie jest tak strasznie daleko. A cały lud przyszedł do Niego i usiadłszy uczył ich. Ludzie przyszli głodni słuchać tego, co Pan Jezus miał do powiedzenia. Dlaczego do Niego lgnęli? Dlatego, że był pełen miłości dla nich. Dlatego, że nie było w Nim odrzucenia. Dlatego, że był pełen ciepła. Dlatego, że, przepraszam, że w Nim nie było osądu dla nich. Żadnego. Wiecie, ile lat się musiałem tego uczyć, jak przychodzi do mnie człowiek i mówi mi o swoim życiu, musiałem się uczyć tego, żeby we mnie nie było żadnego osądu wobec niego. Żeby nie było ani jednej myśli osądzającej. Przychodzi człowiek, wyznaje swoje grzechy, przychodzi, mówi jakimś swoim bagnie, w którym jest i tak dalej. Możecie mi nie uwierzyć. Nauczyłem się słuchać bez osądzania zupełnie. Pilnować swoich myśli, żadnych negatywnych myśli. Wiecie, jaki jest efekt? Nie muszę czekać 4 godziny, żeby się ktoś otworzył przede mną. Miałem taką sytuację, niedawno wam opowiem. Zrobiłem jakiś wpis na Facebooku a propos płaczu Szymona Hołowni, bo przypuszczono na niego zupełnie dla mnie bezmyślny atak. I miałem taką potrzebę, żeby, że tak powiem, się wstawić w takim sensie za nim, powiedzieć, że łzy nie są niczym wstydliwym, niczym złym i że te łzy były prawdziwe, bo ja oglądałem ten, że tak powiem, ten filmik i nie ma w tym niczego, co trzeba byłoby, że tak powiem, w taki sposób traktować i roztrząsać. I odezwała się tam pewna pani w komentarzach i odezwała się bardzo brzydko. Tak brzydko, że właściwie zahaczała wulgaryzm. Czyli pewnie lata temu bym zareagował, że tak powiem, jakoś tak złośliwie i nie wiem, albo ją zablokował, albo coś tam jeszcze. Ale ja zobaczyłem tam ból. Ona była po prostu wściekła, ale ta wściekłość i ten ból był związany, podejrzewam, z czymś w jej życiu. I tak napisałem właściwie do niej, że rozumiem, że tu jest jakiś ból i że jak ma pani potrzebę, że tak powiem, porozmawiać o tym, to ja jestem otwarty. I pani publicznie się nie odezwała, nie miała odwagi, ale prywatnie się do mnie odezwała. I bardzo szybko powiedziała mi, na czym polegał ból. Dlaczego tak w Szymona? Bo usłyszała, że Szymon Hołownia jest za szczepieniem. A ona w styczniu oddała dziecko do szczepienia i dziecko przestało mówić. I lekarka powiedziała, że to na pewno nie jest powód do szczepienia i zostawiła ją samą sobie. A później przyszła pandemia, nie miała gdzie się udać i została z dzieckiem, które nie mówi. Jedyne słowo, które wypowiada, to mama. I to był pierwszy powód do goryczy i wściekłości. A drugi był taki, że w tym samym czasie mąż się zostawił z 3-letnim dzieckiem, czy tam 2-letnim, zupełnie samą. I się zastanawiałem, dlaczego ona się odezwała i dlaczego powiedziała o sobie tak właściwie, co ważniejsza rzecz. Dlatego, że nie wyczuła we mnie sądu. I ja już widziałem, co ludzie, jak już ludzie ją komentują, chrześcijanie, jak już ją oceniają. A jak już użyła wulgaryzmu, to już na pewno, tak powiem, gotowa do tego, żeby pójść do piekła. Rozumiecie? A mamy w sobie ogromnie dużo osądu dla innych ludzi. Usiadłszy uczył ich. Potem uczeni w piśmie faryzeusze przyprowadzili kobietę przy Opanu cudzołóstwa i postawili ją po środku. I rzekli do niego, nauczycielu, temu to kobietę przy Opanu najewnym cudzołóstwa. Po co ją przyprowadzili? Żeby ją osądzić, tak? Potępić, oskarżyć. I oni mieli podstawę, żeby to zrobić. Prawne podstawy. Z odniesienie do 3 Mojżeszowa 20:10. Możemy sobie otworzyć, bo to jest dosyć ciekawe. 3 Mojżeszowa 20:10. Jeśli nigdy jeszcze nie zaglądaliście tam, co tam jest napisane. Tam jest napisane, mężczyzna, który cudzołoży z żoną swego bliźniego, poniesie śmierć zarówno cudzołożnik, jak i cudzołożnica. Można było pierwsza rzecz powiedzieć, halo, to jest mowa o mężczyźnie, nie o kobiecie. Jak chcecie być tacy literalni, to raczej wypadałoby przyprowadzić faceta. Czy ona nie cudzołożyła sama z sobą, nie wiem, czy wiecie. Prawdopodobnie z kimś. I prawdopodobnie z facetem. Pytanie pozostaje, dlaczego faceta nie przeprowadzono? Solidarność zawodowa? Pogarda dla kobiet, znalezienie kozła ofiarnego, chęć poczucia się lepszymi na jej tle, prawdopodobnie pewnie to wszystko. Zadziwiające. Drugie pytanie jest takie. Gdzie oni byli, że widzieli ją cudzołożącą? Objawienie mieli, tak. No na pewno. Bardzo. Czujecie klimat? Musieli być tam, gdzie być nie powinni. Podglądali, szpiegowali, a może jakąś prowokację, że tak powiem, stworzyli, żeby móc ją później oskarżyć, żeby się na jej tle poczuć lepiej. Przywodzają do Pana Jezusa z przekonaniem, że Pan Jezus im w tym aspekcie pomoże. Nigdy w życiu. Pan Jezus ci we wszystkim pomoże, ale nie w oskarżaniu innych ludzi. W tym to cię pozostawi samemu sobie. Na pastwę losu. I teraz nieprawdą jest, że ich zasadniczym celem było oskarżenie tej kobiety. Nieprawdą jest, że zasadniczym celem diabła jest oskarżenie ciebie i mnie. To Dokładnie. Tam dalej jest powiedziane, co jest jego zasadniczym celem, czy tego ducha. Nazwijmy to, musimy zobaczyć, że za tymi postaciami stoją duchy religii, które są też w tym kraju. Są na świecie. One nie przestały, nie wiem, czy wiecie, że jak faryzeusze ci umali, to te duchy, które miały do nich przystęp, one nie poszły do grobu. One dalej krążą w powietrzu. I do różnych krajów przewędrowały. Jak się ma 1000 lat takiej historii jak my, bardzo religijnej, ale bardzo mało ewangelicznej, to te duchy mają po prostu tutaj warownię. I one siedzą w naszych głowach też. One nie zostały często zburzone. My jesteśmy wierzący, my kochamy Pana Jezusa, ale te warownie, ja nazywam to zaburzone religijności czy duchowości, one siedzą w naszych głowach. I my nie rozpoznajemy tego. I stajemy się ofiarami tych samych duchów. Nam się język zmienił. Wiele rzeczy oczywiście zrozumieliśmy na podstawie słowa, ale generalnie to, co jest takie ukryte, to, co jest takie perfidne, to, co jest takie subtelne też w jakichś aspektach, w dalszym ciągu ma przystęp do nas. A może za konie kazał nam takie kamienować, ty zaś co mówisz? Nie, słuchajcie, no to jest poważna sytuacja, ponieważ faktycznie oni się powołali na Słowo Boże. Już to ja takie słyszałem, którzy się na słowo powołują. Ale słuchajcie, no diabeł też się na słowo powoływał. Akurat to na mnie nie robi wrażenia wielkiego. A słowo mówi. Okej. Okay. W jakim duchu do tego słowa używasz? W jakim celu? Czy to używanie tego słowa jest motywowane tym czymś jedynym, czym motywowane być powinno i musi? Miłością. Jeśli nie, to weź mnie, nie cytuj. Chcesz mnie upokorzyć, chcesz mnie zniszczyć, chcesz mnie oskarżyć, chcesz mi powiedzieć, że się mylę, chcesz mnie dobić, to nie jesteś posłańcem Pana Boga. Możesz mi całą Biblię przeczytać. Powiem ci prosto w oczy, nie jesteś posłańcem od Boga, bo przychodzisz w duchu oskarżyciela braci. Więc ich celem nie było pierwszej rzędzie i najważniejszym oskarżenie tej kobiety. Ich celem było to, co jest w wierszu 6. A to mówili kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. Nadrzędnym celem tego ducha jest oskarżenie Boga, nie ciebie. Ty jesteś, tak powiem, po drodze. Jak się diabłu uda oskarżyć ciebie w twoim własnym sercu przez innych ludzi jeszcze, to na pewno już w tym momencie oskarżenie Pana Boga będzie łatwe. Ale celem nie jesteś ty, nie myśl sobie. Celem jest oskarżenie Pana Boga. Człowiek, który nie przyjmuje tego ducha osądu i oskarżenia, bo dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma żadnego potępienia, to jest człowiek, który nie przyjmie oskarżenia względem Pana Boga, ponieważ on zna naturę tego ducha oskarżenia i osądu. A gdy go nie przestawali pytać, czyli go nękali ustawicznie, bo to jest duch nękania. Duch religijności to jest duch nękania, gnębiciela. Ja to, z czym mamy do czynienia obecnie w naszym kraju, to jest duch gnębiciela. Ten polityczno-religijny, ja to nazywam konglomerat, to jest duch gnębiciela. Świetnie się dzisiaj to zebrało wszystko do kupy. Łatwiej będzie Panu Bogu to odstrzelić. Wybaczcie, się dotknąłem czyichś poglądów politycznych, ale to ludzie muszą dzisiaj usłyszeć. Pan Bóg to dziadostwo musi odstrzelić i zrobi to sam. Te duchy kłamstwa, o których Pan Jezus mówi tutaj w Ewangelii, w 8 rozdziale, to w tym rozdziale jest mowa o kłamstwie. Rozmawialiśmy wczoraj, byliśmy z Andrzejem, z Gosią i z Anią w restauracji, rozmawialiśmy o tym, że Nie wiedzieć czemu chrześcijanie dzisiaj wpadają w taki genialny pomysł, że są dwa najważniejsze grzechy. To jest aborcja i homoseksualizm. Ja do Gosi powiedziałem, Gosia, może nie pamiętasz takich czasów, ale kiedyś największe dwa grzechy w ewangelicznych kościołach to były picie i palenie. Kto pamięta te dobre, stare czasy? Picie i palenie to były największe grzechy. Po prostu prawie poza zasięgiem łaski Bożej. Dzisiaj jest homoseksualizm i aborcja. Dwa największe grzechy. Pomniejszam je? Nie. Tak wiecie, co jest za tym? Za tym, jest taka perfidna idea diabelska ukryta, polegająca na tym, że znaleźliśmy z tych kozłów ofiarnych. Jak to Mike Bickle z IHOP opowiada, pogadajmy o grzechach heteroseksualnych. To miny nam zrzedną. Fajnie, bo to mnie nie dotyczy, ja z tym nie mam nic wspólnego, z którego będę piętnował to środowisko. Dzisiaj mamy w kraju, mamy tego, że tak powiem, wyraz. Tak? Będziemy piętnować te LGBT. AGD, wiem, tak. Wczoraj znajomy na Facebooku umieścił wpis, zbierał podpisy na jednego kandydata na prezydenta. Ktoś przyszedł i mówi, wy wszyscy za tą promowanie tej ideologii AGD pójdziecie do piekła. I on taki wystraszony mówi, kupiłem ostatnio suszarkę, kuchenkę, czy mam się bać? Rozumiecie? To jest ten sam duch. To jest ten sam duch, który przyprowadza teraz akurat te grzechy, tak? Przyprowadza, stawiają na środku i mówią, o, osądź ich. I chrześcijanie dokładnie to robią, biorą kamienie i rzucają. I myślą, że robią przysługę Panu Bogu. Naprawdę Pana Jezusa można byłoby według tych kryteriów ocenić, że On w ogóle lekceważy grzech. Że On kompletnie nie reaguje. Kobieta na jawnym cudzołóstwie, a On po prostu sobie kpi z nas. Jeśli ktoś jest bez grzechu, niechaj pierwszy rzuci kamieniem. On nie kpił. On tylko się nie dał wkręcić w ich religijną grę. Osądzającą wszystkich i wszystko wokół. A dowodem, a powodem ich osądzania jest to, że byli w pełni osądu sami w sobie. Człowiek ma nadmiar czego, to musi się tego pozbyć. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. Naprawdę wy walczący tak z homoseksualistami jesteście w stanie wziąć kamień, rzucić i powiedzieć, a ja w tej sferze seksualnej jestem czysty? I powiem ci tak, nawet jak jesteś czysty, to nie masz prawa wziąć kamienia i rzucić, bo nawet Syn Boży tego nie zrobił, a był czysty. A my, będąc nieczystymi, to robimy. To teraz zobaczcie sobie, jak daleko jesteśmy od Bożego serca w takim momencie. Jak nam się wszystko pochrzaniło. Jak nam się role pozamieniały. Jak zamiast zbawcami staliśmy się sędziami. I później się dziwimy, że ludzie do nas nie lgną. No nie lgną, bo czują osąd w nas. Będę jakieś powiedziałem tak głośno, co prawda Pan Bóg to przetestował przez moment, się zachwiałem w posadach, bo powiedziałem, już nie wiem, z czym człowiek musiałby do mnie przyjść, żeby mnie przerazić. W sensie grzechu. No i przyszli tacy, że w sensie, o kurczę, było gadać. Musiałem się szybko otrząsnąć i powiedzieć, nie, to jest dokładnie ta sama sytuacja. Nie mogę w żaden sposób ich osądzać. Oni potrzebują Pana Boga. Ja potrzebuję Pana Boga. Nie mam prawa, nikt mnie do tej roli nie powołał. Nie chcę być, w życiu nigdy. Nie chcę być sędzią. Jest jeden sędzia, zakonodawca, mówi Jakub. Kimże ty jesteś, że osądzasz swojego brata? Nawet ten osąd, nawet taki ma subtelny wymiar. Chociażby ja dotknę tej sfery maseczek. Jest taki jeden brat w jednym zborze. No tutaj mam problem. Tu właśnie, żeby nie osądzić. Bo on przychodzi, wita się i tam przytula i patrzy, czy jak ty zareagujesz. I jeżeli tak jakoś jesteś niepewny, no to jest w tej okresie tej pandemii, w tym okresie. Ty jesteś taki niepewny, to już no, wiary nie masz. No taki to bym skopał. Przy całym swoim miłosierdziu chrześcijańskim. Bo list do Rzymian, 14 rozdział, mówi o tym, żeby się schylić do najsłabszych wierze. Jeśli on nie chce jadać jarzyny, nie jada, bo mu to coś nie tak, to Paweł mówi, uszanuj to. Schyl się do najsłabszego wierze. Nie nosząc maski, chcesz pokazać, że masz taką dużą wiarę? No dobrze, super. Tylko pamiętaj, że ktoś takiej nie ma. Uszanuj to. Odciągniesz go w ten sposób. A jak go oskarżysz i powiesz, że ty to jesteś niewierzący, pomożesz mu? Twoje wyjdzie, będzie na wierzchu, ale wcale mu nie pomożesz. To nie o to chodzi w chrześcijaństwie, żeby twoje było na wierzchu, tylko chodzi o to, żeby komuś usłużyć. Tak? Jak tak niektórzy chojraczyli na samym początku, przecież jeszcze nie wiadomo było, co to jest za zaraza, nie wiadomo było, jakie zbierze żniwo. Dzisiaj możemy sobie z tego czasu mówić, nie, no bo przesady, tak? I pewnie tak. Okej, okay, w porządku. Korona z głowy nam nie spada, żeśmy w pokojach trochę posiedzieli. Ci, co mogli, bo nie wszyscy mogli, mieli taki komfort, wiecie. Ci, co siedzieli w pokojach, narzekali, ależ bida, siedzimy zamknięci w domach. No straszne mi prześladowanie, nie? Jeszcze więzienia będą, że tak powiem, pełne chrześcijan, zanim się to wszystko skończy. I to będzie po... Siedzą w ciepłych domach, mogą sobie oglądać, czytać, komunikować się, dzwonić, internet w ogóle. I po prostu jeden wielki dramat. Narzekają. Rozumiecie, że to nie tak? Nie tędy droga? Ja się chcę schylić do najsłabszego wierzy. Chcę mu usłużyć. Nie chcę go osądzać. I te właśnie teksty typu, wiesz, tu chojraczenie, my, tutaj wiara i tak dalej. Okej, okay, ja bym chciał was zobaczyć, jakby to była ebola, która się przenosi drogą taką samą, kropelkową i ma taką śmiercionośność, jaką miała. Ciekaw jestem, czy byście tak chojraczyli w tym momencie. To jest takie, wiecie, to jest takie tak z szabelką na zasadzie, żeby pokazać na siebie tak naprawdę, na nikogo innego. Bo prawdziwa odwaga to jest taka, która jest gotowa naprawdę zapłacić cenę. A nie na zasadzie domyślam się, że i tak nic nie będzie w związku z tym pochojracza. Pochojracz, jak będziesz miał pewność, że szansa na przeżycie jest pół na pół. Jak wtedy będziesz chojraczył, to ja wtedy uwierzę, że ty faktycznie jesteś u. Ale i dalej nie masz prawa do tego, żeby swoją wiarą, że tak powiem, uderzać w innych na zasadzie jesteś gorszy ode mnie, bo to jest pycha. Nie wiem, czy rozumiecie. I schyliwszy się znowu pisał po ziemi. Co pisał Pan Jezus po ziemi? Jakie macie koncepcje? Troszkę was uaktywnie. Co pisał? Każdy ma inny pomysł. No to jakie macie pomysły? Imiona tych facetów. Bardziej popularna wersja jest, że grzechy. Ale gdyby tak było, to Pan Jezus by zadziałał dokładnie w tym samym duchu, z którym walczył. On nie miał ochoty obnażać. To oni mieli ochotę obnażać. Zobaczcie, wiecie, my tą historię czytamy, jesteśmy z nią oswojeni, ale też sobie wyobraźcie, tak poczujcie, co czuła ta kobieta. Dlaczego ona prowadziła takie życie, my nie wiemy. Wiemy, dlaczego dzisiaj wiemy historię, znamy wielu osób, które, że tak powiem, są niemoralne. Najczęściej jakieś odrzucenie, brak relacji z ojcem, tego typu historie. Jakieś poważne sytuacje. To, czy, rzeczy, które, że tak powiem, przyczyniły się do tego, że ktoś jest taki, a nie inny. Nie wiemy, jaka była jej historia. Być może właśnie taka. Że to nie był do końca jej wybór. To nie zawsze jest do końca wybór. My nie wiemy, jakie są okoliczności. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że ktoś was wyciąga z tego miejsca waszego wstydu. I prowadzi was na sam środek, stawia przed tłumem ludzi, bo tam był tłum ludzi, nie wiem, czy wiecie, że historia jest taka, że Pan Jezus mówi do tłumów, nagle oni wpadają, przerywają im spotkanie notabene, bardzo grzecznie. I przyprowadzają kobietę, tą bezbronną kobietę, która czuła się już i tak ze sobą źle, bo czuje się dobrze, ze sobą nie czuje, kiedy żyje w grzechu. I oni ją stawiają i mówią do całego tłumu, zobaczcie tą grzesznicę. Jakież to samo w sobie już jest ohydne, już nie trzeba nic więcej robić. Czym to można usprawiedliwić? Wiecie, i wierzący do dzisiaj niektórzy nie mają jasności o aspekcie tego, jaki Pan Bóg jest w tych sprawach. Czy Pan Bóg faktycznie lubi obnażać grzechy innych ludzi publicznie? Ja tak myślałem, że tak jest. Poważnie. Pamiętam, jak przyjechał do naszego zboru kaznodzieja z Australii. Się nazywał Ken Newton. To był 85 rok. Jak wróciłem ze Stanów, w Stanach słyszałem takie niezwykłe proroctwo do swojego życia. Takie kierunkowe, ważne proroctwo. I pamiętam, przyjechał, ja miałem 18 lat. I on głosi kazanie, z Australii przyjechał, głosi kazanie i ja tak słucham i sobie myślę, no kaznodzieja to się jest słaby. Sobie myślę, było się fatygować taki kawał? W krańcu świata jechać, żeby powiedzieć coś tak oczywistego, takie miałem myśli. 18 lat. Gówniarz. I mi się wydawało, że ja mam prawo tak myśleć. I wiecie co, on skończył zastawać, zaczął prorokować do ludzi. Ja sobie myślę, ja dziękuję, ale się wkopałem. Słyszę, co mówi do ludzi i mam świadomość, że on naprawdę z Ducha Bożego prorokuje. Mówi, trzy osoby, coś tam, do kogoś tam słowa, ja znam tych ludzi, co myślę, no wdychę, za chwilę mi powie publicznie, co ja o nim myślałem. Ludzie, dramat, po prostu chciałem uciekać, wiecie? I on tak wskazywał na człowieka i tak właśnie jak do siostry i tak palce pokazywał, żeby przyjść do przodu i on tam się wtedy modlił, jeszcze to słowo przekazywał. Ludzie często padali, to pierwszy raz w ogóle takie rzeczy widziałem. I ja sobie myślę, nie, no jestem ugotowany, nie ma szans. Na pewno mi powie, co o nim myślałem, bo przecież na tym to polega prorokowanie, żeby obnażyć człowieka publicznie, nie? I schowałem się za jednym bratem, autentycznie. Byłem przerażony, siedziałem w drugim rzędzie. Schowałem się i sobie myślę, jak mnie nie dostrzeże, to nie będzie prorokował. Wiecie, jak to jest? Żeby proroctwo dostać proroka, trzeba być kobietą, blondynką, mieć ubraną na czerwono, siedzieć najdalej w trzecim rzędzie. Żartuję. Taka mała podpowiedź. No wiecie, i tak siedzę schowany i z tym się jestem bezpieczny, ale jestem autentycznie przerażony. No na pewno mi powie, co o nim myślałem. Miałem się tak, że kiedyś spotkałem się z prorokiem, pamiętam Johna Paula Jacksona, jak tak byliśmy, Edward, byliśmy razem wtedy w Edynburgu, jak pierwsze spotkanie z nim z daleka jeszcze, pamiętam, jak on tak przychodził na nabożeństwo, zawsze wcześniej siadał i on miał taki, wiecie, taki sokoli wzrok i tak tym wzrokiem przez salę sobie, jać, wszystko widzi, wszystko wie. No już wtedy nie myślałem, że wszystko publicznie powie, ale z tym się prywatnie to też kicha, nie? No i wiecie, i ten człowiek prorokuje dalej i ja tak schowany i nagle ktoś mnie puka w ramię, ja patrzę, a on mnie woła, ten prorok. No to już się klapa, już mi się wychodzić nie chciało. I wtedy się przekonałem, bo on tak naprawdę potwierdził to proroctwo, które usłyszałem miesiąc wcześniej, czy tam ileś, jak byłem w Stanach, potwierdził to proroctwo. Budujące bardzo. Nic nie obnażę z tego, co ja nie myślałem, bo prawdopodobnie Bóg jemu tego nie pokazał. Ale nawet gdybym pokazał, to był taki człowiek, tak pełen miłości. On na mnie takie wrażenie zrobił niesamowite, bo ja jak widziałem, jaki to jest mąż Boży, niezwykły. On opowiadał nam na przykład największy cud, jaki w życiu widział. Nie wiem, czy nawet razem z Bożego nie pytaliśmy. Ken, jaki największy cud w życiu widziałeś? Taki, który zrobił na to wrażenie. No w Indiach, jak usługiwałem tam na misji namiotowej, było tam 5000 ludzi. Pan Bóg mi objawił, że jest tu matka z córką, które nie mają górnych kończyn. I powiedziałem, że są tu takie dwie kobiety, które nie mają górnych kończyn, żeby przyszły do przodu, że Pan Bóg chce was uzdrowić. I mówi, jak szły, to te kończyny im odrastały. To był największy cud, jaki w życiu widziałem. I ja później pamiętam, miałem z nim jechać gdzieś tam z Przemyśla do Krakowa pociągiem osobowym. I 6 godzin mieliśmy jechać, ja miałem go tam po prostu dowieźć. I ja sobie myślę, o czym ja będę ze świętym człowiekiem przez 6 godzin gadał? Przecież ja nie potrafię o Panu Bogu 6 godzin. Ja sobie myślę, aleś wtopa, teraz co ja, wszystko wyjdzie, jaki jestem cielesny. Bo ja sobie uważałem, że to będzie taki człowiek, że wsiądzie, coś do niego mówić, a on, aleluja, chwała Ci, Panie Jezu. Bracie, chwała Ci, Panie Jezu, dzięki Ci. Ja tak sobie uważałem duchowość kiedyś, nie, prawdziwą. A on usiadł normalnie i pyta mnie, a ta siostra, to ta tam w zborze w Przemyślu, mój zbór, ja już nie pamiętam, ona była w ciąży, on pamięta, ona już urodziła, a co się urodziło, córka, syn? Na kilka razy był, nie? I tego typu pytania o ludzi, z troski. Ja sobie myślę, świętość nie jest tak, jak myślałem, że jest. Że jest taka normalniejsza, taka ludzka, taka, że człowieka pociąga. Nie taka, wiecie, pseudoduchowa, którą też widziałem w swoim życiu. Że się z człowiekiem nie można dogadać normalnie po prostu, bo on ci nie słyszy. On jest gdzieś tu. Nagle się okazało, że świętość jest piękna. Pamiętam swego czasu pojechałem gdzieś tam z braćmi z Rady Kościoła do Bratysławy na spotkanie z Reinhardem Bonke. I sobie myślę, no tego też się boję. Przy stole siedziało nas chyba 8 osób, max. I przy bracie Bonke siedział taki brat z 3, który był tak namolny, tak go tam, że tak powiem, męczył cały czas, że ja bym tak, wiesz, otrząsnął się. A on z taką miłością patrzył na tego brata. Pamiętam nazwisko, nie będę mówił, bo to jest taka postać znana w Chrystusie Środkowym. Taką miłością go traktował, tak serdecznie, tak ciepło, tak podmiotowo go traktował, że ja po prostu sobie myślałem, no to jest piękne. Reinhard Bonke był takim niezwykłym Bożym człowiekiem. Powiem wam, co Pan jest pisał na ziemi. Do zweryfikowania w niebie oczywiście. Jakub mówi w swoim liście, miłosierdzie góruje nad sądem. I moja koncepcja jest, że to Pan Jezus im pisał. Chłopaki, przyjmijcie lekcję. W waszym życiu będziecie albo okazywać miłosierdzie, albo będziecie okazywać osąd. Wy dokonujecie wyboru. W moim królestwie, Pan Jezus mówi, miłosierdzie zawsze będzie triumfować nad sądem. Czy górować, jak mówi dokładnie do Jakuba. I kiedy przeczytali pełni osądu i chęci oskarżenia tej kobiety, przeczytali miłosierdzie góry nad sądem, to myślę, że tą lekcję odebrali w taki sposób, że jeden po drugim wychodzili, wycofywali się. W końcu Pan Jezus podniósł się, nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł: kobieto, gdzież ci, którzy cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? Ona powiedziała: nikt, Panie. Ja nie wiem, czy wy czujecie, ale w niej była jakaś niezwykła pokora. I podziwiam tych faryzeuszy, to była dobra lekcja, że faktycznie nikt tego kamienia nie podniósł. To nie jest takie oczywiste i nie jest tak zawsze. Można bić ludzi po głowie nawet za grzechy, z którymi samym się człowiek nie uporał. Jest to możliwe. Jakby wam się nie chciał wierzyć, to jest to możliwe. A on odpowiedział: nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: i ja cię nie potępiam. I jedna wskazówka. Bez marudzenia, bez potępienia, bez jakiegoś nie wiadomo jakiego pouczania. I ci więcej nie grzesz. Pytanie, co kobieta z tym zrobiła? Nie wiemy, ale największą szansę na to, żeby nie grzeszyć, ma człowiek, który już nie nosi na sobie potępienia. Nie wiem, czy rozumiecie tę myśl. Największą szansę, żeby nie grzeszyć, ma człowiek, który nie czuje się, któremu przebaczony, który nie czuje się osądzony. Grzeszą ci, którzy doszli do wniosku, że już nie są w stanie inaczej i nie potrafią. W pewnym momencie mówią, to już nie ma sensu. Jeśli człowiek zobaczy nadzieję, a w tych słowach Jezusa: ja cię nie potępiam, to było ważniejsze niż to, co oni zrobili, że jej nie potępili. Bo oni byli grzesznikami. On bezgrzeszny jej nie potępił, a mógł. Kto się ze mną zgodzi, że Pan Jezus mógł wziąć kamień i w nią rzucić? Jeden, jedyny, który mógł to zrobić, tego nie zrobił. Odmówił sobie tego prawa. Zwróćcie uwagę, Bóg odmawia sobie prawa osądzania nas, a my sobie tego prawa nie odmawiamy. I to w tym rozdziale, tutaj jest mnóstwo rzeczy, ja nie mam czasu, żeby tym wszystkim się zająć, ale to w tym rozdziale czytamy. W 15 wersecie dalej jest powiedziane: wy sądzicie według ciała, ja nikogo nie sądzę. A więc mój wasz osąd będzie zawsze cielesny, zawsze będzie spaczony, zawsze będzie wykrzywiony. Nie macie wszystkich danych potrzebnych do tego, żeby dokonać sprawiedliwego osądu. I Pan Jezus mówi: ja... Wy sądzicie według ciała, ja nikogo nie sądzę. A jeśli już sądzę, to sąd mój jest prawdziwy, bo nie jestem sam, lecz ja jestem i ten, który mnie posłał. Zwróćcie uwagę, Pan mówi: ja nie sądzę, ale jeśli już, to mój sąd, jako jedynej osoby na ziemi wtedy, kiedykolwiek, mój sąd jest prawdziwy. I Pan jest nawet mówi: ale dlatego, że ja jestem razem z Ojcem. Ja się poddaję też weryfikacji mojego Ojca, nie robię tego sam. Zwróćcie uwagę, ile jest w nas sądów, które wypływają tylko i wyłącznie z nas samych, z naszej cielesności, z naszej złości, z naszej irytacji. Jakżeż to jest odległe od tego, co jest na Bożym sercu. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeśli nie zrozumiemy tej prawdy, to nie poznamy prawdy o sobie i prawdy o innych ludziach. Ona będzie zawsze zabarwiona sądem i potępieniem i oskarżeniem. A prawda Boga o nas jest wolna od sądu. Nie jest wolna od korekty, nie jest wolna od Bożego napomnienia, nie jest wolna od Bożego dyscyplinowania nas. Rozumiecie? Ale to wszystko jest, że tak powiem, zanurzone w miłości. Takiej uzdrawiającej miłości. On nie ma potrzeby się na nas mścić, nie ma potrzeby nas nękać, nie ma potrzeby nas gnębić. Taką potrzebę ma diabeł. Bóg nie ma takiej potrzeby. On ma jedną tylko potrzebę. ustawicznego podnoszenia nas, zbawiania. On ma taką naturę. Słuchajcie, jakby to było piękne, jak Kościół ma taką naturę. Jedyne, co chce, to cię podnieść. Jedyne, co chce, to cię zachęcić. Jedyne, co chce, to cię zbawić. Jedyne, co chce, to cię zbudować. Jedyne, co chce, to okazać ci miłość. Gdyby to było pasją nas w Kościele, to uwierzcie mi, że ludzie by do nas lgnęli, tak jak lgnęli do Jezusa. Powiem wam, przyciąganie nas, czy świata przez nas jest proporcjonalne do poziomu osądu w nas. Im więcej w nasz osądu, tym mniej gotowości, żeby ludzie ze świata do nas trafiali. I nawet nasze zwiastowanie nie może sobie pozwolić na komfort osądzania ludzi. Ludzie chcą usłyszeć, że jest ktoś, kto przebacza grzech. Jest ktoś, kto nie osądza. Duchowi Świętemu zostaw tą rolę przekonania o grzechu, bo ja głęboko w to wierzę, że prawdziwe, głębokie nawrócenie wiąże się z głębokim poczuciem grzeszności. Żeby było jasne. Wszyscy jesteśmy grzesznikami i nie dostaje nam chwały Bożej i wierzę, że prawdziwe nawrócenie jest skąpane w głębokim poczuciu swojej grzeszności. Bo to w tym momencie się rodzi potrzeba Boga. Potrzeba Zbawiciela. Bo jeśli ja nie jestem grzesznikiem, tylko pytanie, kto to dzieło przekonywania o grzechu wykonuje? I ja wierzę, że to jest działanie Ducha Świętego. Tylko, że my nie wierzymy w to, że Duch Święty chce to zrobić, w związku z tym robimy to za Niego. I zrywamy owoc czasami, który nie jest dojrzały jeszcze. Rozumiecie? Wmawiając człowiekowi, że jest grzesznikiem, żeby nam powtórzył w modlitwie, grzesznika, jestem grzesznikiem. A on tak powtarza, ale on tego nie przeżył. I to nawrócenie później jest, o właśnie, co ty ode mnie chcesz? Ja nigdy nie byłem grzesznikiem. Jak ja się nawracałem 14 lat, ja się czułem strasznym grzesznikiem. Ja płakałem po prostu, bo byłem przekonany o tym, że zginę bez Zbawiciela. I tego nie zrobił żaden człowiek. Nikt mi tego nie powiedział. To był Duch Święty, który suwerennie przyszedł. Tak się zwiastowania, w którym nie było tego elementu. Czy Pan Bóg się nie może posłużyć takim zwiastowaniem? Może. Kazanie Jonathana Edwardsa jest tego doskonałym przykładem w historii. Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga. Bóg przyszedł nawet i w czasie takiego zwiastowania. Chociaż nie uważam, że ono wyrasta tak bezpośrednio, że tak powiem, ze słowa. Amen. Kończymy. Powstańmy. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Nie wiem, czy mamy tę świadomość, ale wolność jest przecudnym darem Pana Boga. Ja dopiero w tych latach zaczynam coraz bardziej cenić, jak cudnym darem jest wolność. Na każdym jego poziomie. Wolność osobista, wolność od grzechów, od nałogów. Cudny dar od Pana Boga. Przecudny, najważniejszy. To jest tą wolność, którą przynosi Pan Jezus. Wolność między nami. Tam, gdzie jest Duch Święty, tam jest wolność. Że się nie musimy czuć skrępowani, że się nie boimy siebie. Tak? Przecudna wolność. Wolność w sensie politycznym. Jakże jestem Bogu wdzięczny za to, że w 1989 roku dokonała się ta przemiana, że z systemu totalitarnego, zniewalającego ludzi i umysły ludzi, przyszła wolność. I dlatego jest dzisiaj moje głębokie nie na to, co się w Polsce dzieje, ponieważ ktoś nam tę wolność chce odebrać. A Duch Święty jest Duchem wolności. I we mnie nie ma zgody na żaden rodzaj zniewolenia. Żaden. Wolność jest pięknym darem Pana Boga. Ale powiem wam coś, co może być dla was zaskoczenie. Religijny świat nienawidzi wolności. Wolność jest wrogiem religijnego świata. A Bóg tak kocha wolność i tak szanuje, że od Edenu widać, że pozwolił człowiekowi na to, żeby zrobił największą głupotę, a dlatego, że Bóg szanuje wolność człowieka. I to nie jest slogan. Marnotrawny syn, zanim stał się marnotrawny, powiedział, biorę dziedzictwo i idę. Na co Bóg mu pozwolił? Co uszanował? Wolność jego. Religijny świat tego nie potrafi, dlatego próbuje prawem ludzi zmusić do moralności. Nie da się. To nie jest działanie Ducha Świętego wtedy. Prawo ma być wypisane w naszych sercach. To jest to, co nas trzyma. Panie Jezu, dziękujemy Ci z całego serca. za wolność, którą Ty przynosisz. Wyznajemy, że kiedy Ty wyswobadzasz, człowiek jest prawdziwie wolny. I dziękujemy Ci za te wszystkie obszary wolności, które w nas zbudowałeś, których doświadczyliśmy. Jesteśmy Ci tak wdzięczni, Boże, za te wszystkie miejsca w nas, które są wolne. A też prosimy Cię, żebyś przyszedł do tych wszystkich miejsc w nas, które są zniewolone jeszcze. W których nie czujemy wolności, w których jesteśmy krępowani ustawicznie. I dziękujemy Ci, Jezu, że w Tobie nie ma żadnego potępienia, że nie przyszedłeś, żeby nas sądzić, ale nas zbawić. Tak, Ty jesteś też sędzią w naturze i Ty przyjdziesz, aby osądzić. Ale kiedy przyszedłeś pierwszy raz i kiedy wysłałeś swoich uczniów, to nie po to, aby świat sądzili, ale przynieśli Twoje zbawienie. I Boże, ja modlę się, aby nam, Kościołowi, się te role nie pomieszały. Modlę się i proszę Cię, abyś dał nam taką jasność i trzeźwość i taką wrażliwość duchową, żebyśmy szanowali wolność, do której nas powołałeś, Boże, abyśmy szanowali tę wolność w innych ludziach. Boże, dziękujemy Ci, że Ty kochasz ten wymiar wolności. Dziękujemy Ci, że Ty przynosisz ten wymiar wolności poprzez prawdę o sobie samym, poprzez prawdę o nas i poprzez prawdę o innych ludziach. Tobie niech będzie za to chwała. Tobie niech będzie za to cześć. Tobie niech będzie za to uwielbienie, Jezu. Kochamy Ciebie, Jezu. Kochamy Ciebie, Jezu. Kochamy Ciebie, Jezu. Dziękujemy Ci, że Ty nam pomagasz zrozumieć świat wokół. Dziękujemy, że nam pomagasz zrozumieć nas samych. I wiemy, że wszystkiego nie zrozumiemy, ale dziękujemy Ci za tą porcję objawienia, którą nam darowałeś do tego momentu. Za to Ci jesteśmy wdzięczni z całego serca. Boże, dziękuję Ci za tę wspólnotę. Dziękuję Ci za Kościół we Wrocławiu też. Dziękuję Ci, że możemy się znowu spotykać. Dziękuję Ci, Panie, że możemy znowu stawać razem wspólnie przed Tobą i chwalić Cię i czcić Twoje święte imię. I Panie, tak jesteśmy spragnieni tego, że przyjdziesz i wylejesz swoją obecność na swój Kościół. Prosimy Cię o to, Panie, abyś dotknął tej spękanej ziemi, gdy dziedzictwo Twoje omdlewało, Twoje słowo mówiło, orzeźwiało się. Panie, to jest taki moment, gdzie Twoje dziedzictwo omdlewa. Ja modlę się, abyś przyszedł i wylał swoje wody na swoje dziedzictwo. Boże, ja pierwszy jestem, który potrzebuje Twojej wody, Twojej obecności. Bądź błogosławiony w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.